Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Co kolejna kadencja Xi Jinpinga oznacza i może jeszcze oznaczać w chińskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej? Jakie są perspektywy relacji chińsko-rosyjskich? Czy Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy mają powody do niepokoju o swoje bezpieczeństwo? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś po raz pierwszy pan dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert specjalizujący się w kwestiach związanych z chińską polityką oraz relacjami polsko-chińskimi. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od sprawy może nie najważniejszej, ale na pewno intrygującej. Nad terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Kanady pojawiają się ostatnio tajemnicze obiekty latające o podobno różnych kształtach, w tym co najmniej jeden oficjalnie zidentyfikowany jako chiński balon stratosferyczny, prawdopodobnie szpiegowski. Z czym mamy tutaj do czynienia? Nie pytam o te tajemnicze obiekty, o których nic nie wiemy, tylko o ten konkretny balon, o którym wiemy, że jest chiński.
Do końca tak na dobrą sprawę nie wiemy i Chińczycy oczywiście twierdzą, że głównie o zastosowaniu meteorologicznym, nie mówią o jakim jeszcze poza tym głównym zastosowaniem. Natomiast z informacji, które dostajemy głównie z Waszyngtonu, wynika, że program wysyłania chińskich balonów, czy to szpiegowskich, czy innych, z Chin trwa już co najmniej od kilku lat. Przez długi czas nie było to zauważane z powodu takiego, że po prostu radary nie są przystosowane do wykrywania takich obiektów. Je trzeba było trochę inaczej skonfigurować i tak post factum, sprawdzając dane z kilku ubiegłych lat, stwierdzono, że takie przypadki rzeczywiście się zdarzały. Tu jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że no, Amerykanie bardzo ostro zareagowali na tą sytuację, już oczywiście zestrzeliwując obiekt, odwołując wizytę sekretarza
Blinkena. Blinken miał polecieć do Chin.
Tak, miał polecieć i to miała być pierwsza od 5 lat wizyta tak wysokiego szczebla w Chinach, zresztą będąca pewnego rodzaju elementem takiej mini odwilży między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. No, odwołanie tej wizyty powoduje, że tak na dobrą sprawę te relacje znowu wracają na taki poziom napięcia nie tylko rzeczywistego, ale również retorycznego. Te napięcia będą się utrzymywały jeszcze przynajmniej przez dobrych kilka tygodni, a wszystko będzie pewnie zależało między innymi od tego, ile jeszcze tych niezidentyfikowanych obiektów znajdzie się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych.
A przynajmniej ile z nich da się zidentyfikować jako chińskie. Jak rozumiem, panie doktorze, w perspektywie krótkoterminowej, no to będziemy mieli taki przymrozek. A w perspektywie średnioterminowej, nie pytam, bo już żyjemy w świecie, gdzie nie ma perspektyw długoterminowych.
Tak, oczywiście.
Przestały one w ogóle istnieć. Nikt poważny o nich nie chce się wypowiadać. Spróbujmy średnioterminowo. Jakie są obustronne uwarunkowania, a zwłaszcza po stronie chińskiej? Co tam będzie wpływało, co tam będzie decydowało o postawie Chin wobec Stanów Zjednoczonych, wobec sojuszników Stanów Zjednoczonych?
Jeżeli chodzi o perspektywę średnioterminową, to trudno oczekiwać, żeby te relacje chińsko-amerykańskie wróciły na jakiś taki tor w miarę pokojowego rozwoju, który widzieliśmy chociażby 10 lat temu. Jest zbyt dużo różnych problemów po obu stronach i z perspektywy chińskiej przede wszystkim jest obawa o to, że Amerykanie próbują powstrzymać wzrost Chin, to z czego są Chińczycy najbardziej dumni i Chińczycy mówią wprost, że Amerykanie nie chcą się pogodzić z tym, że są mocarstwem schodzącym, podczas gdy Chiny są mocarstwem wschodzącym i będą starały się Stany robić wszystko, żeby ten wzrost chiński ograniczyć, czy to za pomocą różnych narzędzi handlowych i tu sobie możemy przypomnieć wojnę handlową pomiędzy Stanami i Chinami rozpoczętą jeszcze przez administrację Donalda Trumpa, ale tak na dobrą sprawę kontynuowaną do dzisiaj, a w pewnych aspektach nawet zaostrzoną przez prezydenta Bidena, na przykład w kontekście transferu technologii. Z drugiej strony Chińczycy mówią też o tym, że Amerykanie próbują militarnie powstrzymać Chiny w ten sposób, że wzmacniają sojusze lokalne, które są skierowane przeciwko Chinom, że wspierają Tajwan, który Chińczycy uważają za część swojego terytorium, za zbuntowaną prowincję i no, nie podoba im się to, że chociażby Amerykanie sprzedają broń władzom na Tajwanie.
Wspomniał pan doktor o Tajwanie. To jest szczególnie zapalna kwestia. Czy właściwe pytanie brzmi, czy raczej już tylko kiedy dojdzie do agresji, do próby zdobycia Tajwanu przez Chińską Republikę Ludową?
Chińczycy cały czas powtarzają, że ich celem jest zjednoczenie się z Tajwanem. Podkreślają, że chcą to zrobić pokojowymi metodami. Natomiast jednocześnie oczywiście, jak widzimy, rozbudowują siły zbrojne w bardzo szybkim tempie. Wydatki na wojsko przez wiele lat rosły szybciej niż gospodarka chińska sama w sobie. No i gro tych wydatków jest wydawane na zbrojenia, które są tak ułożone, żeby to były siły mogące rzeczywiście
dokonać inwazji morsko-powietrznej.
Tak, bo to jest bardzo skomplikowana operacja wojskowa. Tutaj może w te szczegóły militarne też nie wchodźmy, bo sam nie jestem dużym ekspertem od wojskowości. Natomiast to, co w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, staje się bardzo niepokojące, no to rzeczywiście coraz mocniejsza, coraz agresywniejsza retoryka po stronie chińskiej. Trudno powiedzieć, na ile to jest buzowanie pod dywanem, gdzieś tam, gdzie nie widzimy różnych dyskusji dziejących się w Pekinie. Część na pewno z tych głównych przywódców chińskich zdaje sobie sprawę, że jest mało prawdopodobne, aby Tajwańczycy chcieli się przyłączyć do Chińskiej Republiki Ludowej. To jednak jest już...
Nie, dobrowolnie na pewno. Nie.
No właśnie. Część może wychodzi z założenia, że no nawet jeżeli się nie chcą przyłączyć, to być może nie warto takiej agresywnej polityki prowadzić, no ale wydaje się, że tacy ludzie są w mniejszości. Natomiast no jak patrzymy z zewnątrz, to rzeczywiście polityka chińska względem Tajwanu jest coraz bardziej agresywna. Czy to się przekuje w inwazję, mówiąc jednoznacznie, to ja bym powiedział jeszcze rok temu, że na pewno nie, bo to jest nieracjonalne. To nie jest konflikt, na którym Chiny mogą dużo zyskać, ale mogą bardzo dużo stracić. Spowoduje to gigantyczne zawieruchy w gospodarce, może doprowadzić do naprawdę dużego konfliktu. Musimy pamiętać, że cały ten sukces gospodarczy Chin ostatnich 40 kilku lat jest skoncentrowany na wschodnim wybrzeżu, czyli jakby co jest narażone na jakieś retorsje z drugiej strony i to niekoniecznie ze strony Stanów Zjednoczonych. To mogą być rakiety wypuszczone z Tajwanu, które będą atakowały infrastrukturę na kontynencie. Można sporą część infrastruktury krytycznej Chin zniszczyć z Tajwanu, natomiast no, to jest wszystko kalkulacja racjonalna. Jak dużo osób teraz pewnie się zorientowało po tym, jak Rosja przeprowadziła inwazję na Ukrainę, to nie zawsze kwestie racjonalne wchodzą w grę na tym poziomie polityki. Emocjonalnie to patrząc albo inną logiką, której być może ja nie pojmuję, mimo że w tej kulturze chińskiej trochę jestem zagłębiony, no może przy innej logice tego typu akcja byłaby do przeprowadzenia.
A jeśli chodzi o relacje Chiny-Rosja, no dość często jako oczywiste nasuwa nam się pytanie, czy możliwy jest w obecnej sytuacji międzynarodowej alians chińsko-rosyjski przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taki alians rosyjsko-chiński już tak na dobrą sprawę istnieje. On jeszcze nie jest sojuszem wojskowym ofensywno-obronnym, w tym sensie, że po tym jak Rosja przeprowadziła inwazję na Ukrainę, to Chińczycy militarnie nie wysłali swoich wojsk i jak na razie nie mamy potwierdzonych doniesień o tym, żeby przekazywali chociażby sprzęt wojskowy. I nie wydaje się też, nawet gdyby Rosja była zaatakowana, to chociażby przez NATO, to nie wydaje się, żeby Chiny odpowiedziały militarnie. Natomiast na każdym innym poziomie te państwa się wspierają. Wspierają się w szerzeniu dezinformacji, wspierają się gospodarczo, wspierają się politycznie, chociażby na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i prowadząc, no nie powiem, że skoordynowaną, ale bardzo bliską współpracę chociażby w stosunku do państw afrykańskich czy Ameryki Łacińskiej, gdzie próbują ze swoją narracją się przebić, wspólną narracją na temat tego, że system międzynarodowy jest niesprawiedliwie skonstruowany i że Stany Zjednoczone razem z całym NATO próbują narzucić swoją wolę suwerennym, niepodległym państwom. Także na wielu, wielu aspektach ta współpraca, ten alians chińsko-rosyjski się opiera. Kwitnie się i będzie dalej kwitnął. Zresztą oba państwa to wprost przyznają. Wielokrotnie każdego roku się Putin spotyka z przewodniczącym Xi Jinpingiem. W tamtym roku po inwazji już rosyjskiej na Ukrainę trzykrotnie się spotkali. Natomiast ani razu w ciągu tego roku nawet na taką drobną reprymendę wobec Rosji publicznie się nie odważył Pekin. Nawet takie najdrobniejsze wspomnienie, że nie do końca im się podoba to, co Rosjanie robią.
Czas porozmawiać o głównym kreatorze polityki chińskiej stoi, i to stoi o wiele mocniej niż dotąd, bo na ostatnim zjeździe Komunistycznej Partii Chin został ponownie tym numerem jeden Xi Jinping. komu, czemu zawdzięcza to, że jest mocniejszy niż dotąd?
No zacznijmy od tego, że w przeciwieństwie do momentu, kiedy Xi Jinping został sekretarzem generalnym partii, kiedy był konsensus, że on powinien być tym sekretarzem generalnym, wydaje się, że efekty zjazdu krajowego KPH 5 lat temu i rok temu, czyli 6 lat temu i rok temu, dokładnie rzecz ujmując, czyli w tych momentach, kiedy Xi Jinping rzeczywiście przyjmował silne stery w partii, kiedy w obu przypadkach wychodził jako osoba niepodważalny numer jeden, wychodził jako osoba, która powrzucała na wysokie stanowiska państwowe swoich protegowanych licznych, to w przeciwieństwie do tego, jak został sekretarzem generalnym, teraz wydaje się, że to jest po prostu jego umiejętności polityczne. Że on jest naprawdę świetnym graczem, długo się przygotowywał do tego, żeby być tym numerem jeden, żeby koncentrować władzę w swoim ręku. Wydaje się, że tą pozycję, którą ma teraz Xi Jinping, on sobie sam wywalczył. A on sobie walczył tak, że praktycznie wszystkie najważniejsze decyzje muszą być przez niego zatwierdzone, że w najważniejszych gremiach partyjnych, czyli w stałym komitecie biura politycznego, jest poza nim czterech jego protegowanych oraz dwóch jego sojuszników. W biurze politycznym, trochę szerszym, 24-osobowym, dominują ludzie Xi Jinpinga i jest kilka osób, które niekoniecznie jest z nim związanych tak bezpośrednio, no ale na pewno musieli być przez niego zatwierdzeni i nie stanowią żadnej takiej powiedzmy sformalizowanej czy zorganizowanej, to jest lepsze słowo, zorganizowanej opozycji wobec Xi Jinpinga. Rzeczywiście po zjeździe, po którym wydaje się, że Xi Jinping jest na tyle potężny, że może swoją wolę przeforsować w każdym praktycznie aspekcie działania państwa, po tym zjeździe było kilka takich odwróceń polityki o no niemalże 180 stopni.
No na pewno w stosunku do COVID, gdzie od opcji zero COVID i drastycznych, drakońskich i chwilami absurdalnych w ogóle działań, nagle liberalizacja, tak jakby COVID-u nie było, jakby nie pochodził z Chin.
Tak, no tutaj jeszcze podczas zjazdu, który był w październiku w swoim raporcie, to jest taki najważniejszy dokument wypuszczany przez partię raz na 5 lat. Raport sekretarza generalnego, czy referat sekretarza generalnego podczas zjazdu. Tam znalazło się takie stwierdzenie, że musimy się niezachwianie trzymać polityki dynamicznego zero COVID, jak to Chińczycy nazywają. I prasa powtarzała to, chińska prasa państwowa, partyjna powtarzała to w następnych tygodniach, lekkie korekty wprowadzając do tej polityki antyepidemicznej. Natomiast w pewnym momencie, około 10 grudnia, poszły nowe zalecenia z góry i praktycznie wtedy w całości zdemontowano z dnia na dzień tą...
Pojawiła się nowa mądrość etapu po prostu.
Dokładnie.
Nie wiemy dlaczego.
Nie mam pewności dlaczego. Niektórzy mający chyba optymistyczne założenia wychodzą z takiej przesłanki, że około 10 dni wcześniej były duże protesty w Chinach. To były całkiem spore protesty rzeczywiście na terenie całych Chin przeciwko tej polityce. One były spowodowane takim niemiłym incydentem, kiedy kilka osób spłonęło w budynku, do którego nie mogła dojechać straż pożarna z powodu tam zablokowania przejazdu, zamknięcia bram i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było spowodowane tą polityką zero COVID. I potem wybuchły protesty. Część osób uważa, że to jest efekt tych protestów. Ja to jestem trochę sceptyczny, bo jakby tak zliczyć...
Wrażliwość chińskiego kierownictwa na protesty jest powszechnie znana.
Tak, jest powszechnie znana.
Że sobie zaironizuję tutaj.
Wielu liderów tych protestów wyłapano z czasem. One zresztą same wygasły. On trwał przez weekend tak na dobrą sprawę i potem nic się nie działo. Natomiast jest czynnik, który moim zdaniem był tutaj przeważający. I to jest po prostu czynnik gospodarczy. Ta polityka jest niesamowicie kosztowna, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, ale też zasoby ludzkie. Trzeba bardzo dużej ilości osób, trzeba zaangażować bardzo dużą ilość osób do tego, żeby pilnować tych, którzy się zarazili. Gdy się pojawił wariant Omikron, który jest o wiele bardziej zaraźliwy niż te wcześniejsze, no to nagle się okazało, że ta polityka jest niewydolna, bo Chiny nie mają ani dosyć dużo zasobów, żeby codziennie każdego testować, a to był standard w dużych miastach chińskich, jeżeli się pojawiło nawet niewielkie ognisko epidemii. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby w Krakowie nagle 5 osób było zakażonych i władze miasta...
W związku z tym zamykamy Kraków.
Zamykamy Kraków i codziennie każdego testujemy.
Tak, a to się działo na przykład w Szanghaju.
Tak, tego typu rzeczy się działo w Szanghaju. No ale mówię, to było strasznie drogie. I po zjeździe krajowym, gdy była wymiana też tych, nazwijmy to brzydko, kacyków, sekretarzy partii na poziomie poszczególnych prowincji, oni przyszli, spojrzeli do ksiąg, stwierdzili, że się tak dalej nie da tej polityki utrzymywać, po prostu dali znać centrali, że to jest nie do utrzymania, więc centrala po prostu zmieniła swoje wytyczne, no bo się po prostu nie dało finansowo i osobowo tego utrzymać, jeżeli chce się zachować jeszcze jakikolwiek wzrost gospodarczy w przyszłości.
Co się jeszcze zmieniło, zmienia, bądź mamy powody sądzić, że niebawem się zmieni wewnętrznej polityce starego, nowego przywódcy? Coś powoduje, że ta polityka nie jest taka sama, jak do tej pory była. Coś, dlaczego się zmieniła polityka zero COVID, to już pan doktor objaśnił. A jak jest w innych sprawach? Na przykład zdaje się, że ten kapitalizm chiński, on będzie teraz coraz bardziej państwowy, a coraz mniej będzie przypominał to, co wszyscy mówili, a ten model, chiński model taki ciekawy. No tylko, że na przykład jak pokazuje los Jacka Ma, który musiał uciekać, zrzec się własności Anta i uciekać do Japonii. To jest jakiś wyizolowany przypadek, że po prostu podpadł ten człowiek kierownictwu, czy generalnie będzie coraz bardziej partyjnie, a coraz mniej kapitalistycznie?
Generalnie od kiedy Xi Jinping rządzi, jest coraz bardziej partyjnie i nie ma co tutaj ukrywać. Zresztą było widoczne w tym, co Xi Jinping głosił na długo, zanim został sekretarzem generalnym partii, gdy kierował strukturami KPH w prowincji Zhejiang. To jest taka mekka przedsiębiorczości na wschodnim wybrzeżu Chin, przedsiębiorczości prywatnej. Otóż wtedy głosił, że nawet jak są przedsiębiorstwa prywatne, to komórki partyjne w nich muszą być i one też muszą pilnować, żeby działalność przedsiębiorstw, działalność firm była zgodna z linią partii. Więc on to, co robił wtedy w tej prowincji, teraz od dekady wprowadza na skali ogólnokrajowej.
I teraz będzie jeszcze więcej tego samego, można powiedzieć.
Myślę, że będzie jeszcze więcej tego samego, przy czym tu też bym zauważył, że Jack Ma jest przez nas znany i dlatego też to trafiło do naszych mediów. Natomiast to nie był pierwszy przypadek, gdy multimiliarder albo stracił swój biznes, albo musiał się w jakiś sposób ukorzyć przed partią i zmienić model działania. Było kilka takich przykładów w ciągu ostatnich 5 lat. Jeden z mniej znanych, ale zarazem takich dużo mówiących o obecnych Chinach był przykład biznesmena z północnych Chin, który się nazywa Sun Dawu. To jest człowiek, który, Sun Dawu albo Sun Dawei, teraz proszę mi wybaczyć, nie chcę, żeby pan Sun się obraził na mnie, jak usłyszy o naszej audycji, choć trudno powiedzieć, czy usłyszy, bo dostał wyrok 18 lat więzienia pod zupełnie absurdalnym paragrafem wywoływania kłótni i prowokowania problemów, także, a jego majątek przejęła firma państwowa. Także takich przykładów kilka było w ostatnich latach. Jack Ma jest po prostu ostatni z tego, powiedzmy, kolejki różnego rodzaju multimiliarderów.
Czy jest jeszcze jakaś dziedzina, to już moje ostatnie pytanie, w której możemy spodziewać się, że Chiny nas wprawią w zdumienie, a może przerażą, a może czymś nam zaimponują? Czego należy się spodziewać po Chinach Xi Jinpinga w najbliższych latach? Zdobywania Tajwanu?
Raczej nie. Raczej. Tutaj jestem, nie powiem, że zdecydowane nie, bo to nie wypada analizy, ale raczej nie.
A co raczej tak?
Można się spodziewać, że wzrost gospodarczy w Chinach przyhamuje bardzo mocno z powodów strukturalnych i prawdopodobnie partia będzie próbowała to jakoś odkręcić, napędzając wewnętrzną konsumpcję, opierając swój model nie tylko na eksporcie w takiej mierze, jak jest teraz. I przede wszystkim, to jest bardzo duża sprawa w Chinach w ostatnich 2 latach, reanimując swój rynek, deweloperski rynek nieruchomości, bo on stanowił według niektórych szacunków aż 29% całej gospodarki chińskiej, ale też był przez regulatorów w ostatnich 2 latach trochę przytłumiony z powodu tego, że był po prostu przeinwestowany. Ceny nieruchomości w Chinach są gigantyczne w stosunku do zarobków. Zawsze mnie koledzy Chińczycy się trochę ze mnie podśmiewywali, jak im mówiłem, jak drogie są mieszkania.
Tak.
Zawsze się trochę podśmiewali z tego. Natomiast tutaj będą pewnego rodzaju zmiany. To jest największe wyzwanie dla partii, czyli dla Xi Jinpinga w najbliższych latach, czyli co zrobić, żeby gospodarka, która się rozwijała jeszcze trochę ponad dekadę temu w tempie 10%, przez ostatnią dekadę w tempie 5%, żeby następną dekadę nie rozwijała się w tempie 2-3%. Bo jeżeli się będzie rozwijała w tempie 2-3%, to, o czym mówiliśmy na początku, czyli przegonienie Stanów Zjednoczonych, stanie się praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę to, że spada liczba ludności w Chinach, ta ludność jest coraz starsza, że poziom wykształcenia, zwłaszcza na takim poziomie, na takiego wykształcenia średniego, jest bardzo niski w Chinach. Tam jest bardzo dużo problemów, z którymi muszą sobie poradzić, żeby rzeczywiście, że tak powiem, nadać nowego kopa swojej gospodarce i dalej się dynamicznie rozwijać w najbliższych latach. I myślę, że na tym jednak będą się skupiali niż na jakichś eskapadach zewnętrznych.
A co przyniosą najbliższe miesiące i lata w relacjach Chin ze światem, do którego my także należymy, no to się dowiemy, a jak się dowiemy, to będę miał przyjemność zaprosić pana doktora wtedy ponownie do udziału w audycji Polityka dla dorosłych. Gościem tej audycji był dziś pan doktor Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.